psychoza strachu. Tak można określić to, co działo się na początku lat 30. ubiegłego wieku. Łowicz i Włocławek ogarnęło przerażenie. Po tym, jak w mediach gruchnęła wieść o bezlitosnym wampirze, który poluje na młode kobiety. Ta sprawa nadal skrywa mnóstwo tajemnic. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski.
Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.
Był 10 lutego 1933 roku, gdy na komisariacie policji w Łowiczu zadzwonił telefon. Przerażona mieszkanka okolicy poinformowała funkcjonariuszy, że przy drodze niedaleko Zielkowic leży martwa kobieta. Na miejsce szybko wysłano śledczych. Ciało znajdowało się w zaroślach, w pobliżu małego mostku. Znaleźli je mieszkańcy, którzy szli w stronę stacji kolejowej. Widok był wstrząsający. Ofiara miała okaleczoną głowę i twarz. Musiała otrzymać kilka mocnych uderzeń ciężkim narzędziem w tył głowy. Tajny detektyw pisał.
Pozycja zwłok, odzież i zerwana z ofiary bielizna wskazywały niedwuznacznie na mord na tle seksualnym. Z całokształtu oględzin wywnioskowano, iż zabójca napadł z ukrycia. W chwili, gdy denatka zbliżała się do mostku, wyskoczył spod niego i uderzeniem w głowę powalił ofiarę na ziemię, a po dokonaniu na niej gwałtu zamordował.
O takim przebiegu zdarzenia świadczyło to, co śledczy zastali na miejscu. Kobieta nie miała butów. Oprócz tego jej pończochy były ściągnięte w dół i całe brudne od błota, tak jakby się szarpała. Jej rzeczy osobiste zostały rozrzucone dookoła. Po identyfikacji okazało się, że denatką jest 24-letnia Władysława B. Maja w Boniewie pod Włocławkiem, czyli jakieś 100 km od Łowicza, ujawniono ciało Marianny L. Handlarka została okradziona i zaatakowana przez nieznanego sprawcę. W jej dłoni znaleziono pukiel włosów. Prawdopodobnie należał on do mordercy. Wszystko wskazywało na to, że ofiara broniła się zaciekle przed napastnikiem, wyrywając mu włosy. Do kolejnej, równie bestialskiej zbrodni doszło kilka tygodni później, 30 maja 1933 roku. Nieprzytomną kobietę znaleziono pod Łowiczem, dokładnie między wsiami Strzelcew i Łaguszew. 25-letnia Bronisława K. została natychmiast przewieziona do szpitala. Ktoś zadał jej wiele ciosów ciężkim przedmiotem w tył głowy. Zmarła jeszcze tego samego dnia, nie odzyskując przytomności. Obrażenia były zbyt rozległe. Także i w tym przypadku okazało się, że zbrodnia miała charakter seksualny. Wskazywało na to ustawienie ciała i obrażenia podobne do tych z poprzednich ataków. Ale policja na początku nie powiązała ze sobą tych trzech napadów. W przypadku pierwszego zabójstwa, Władysławy B., zatrzymano nawet kilku domniemanych sprawców. Jeden z nich, kochanek kobiety, a zarazem właściciel kamienicy, w której mieszkała denatka, przez długi czas był głównym podejrzanym w sprawie. Ale po śledztwie i przesłuchaniach okazało się, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Oprócz wspomnianych zabójstw w okolicy doszło również do wielu napaści, a kobiety cudem unikały śmierci. Gazety w całym kraju prześcigały się w doniesieniach dotyczących okrutnych napadów. Informowano, że napastnik naśladuje Petera Kurtena, znanego jako wampir z Düsseldorfu. Niemiecki morderca grasował kilka lat wcześniej przed wydarzeniami z okolic Łowicza. Wspomnienia były więc bardzo świeże wśród czytelników. Ostrzegano kobiety, by uważały na siebie i nie wychodziły nocą z domu. Podkreślano także, aby nie spacerowały w odludne miejsca. W tym samym czasie intensywne poszukiwania sprawcy prowadziła policja. Do pomocy zaangażowano psy, przesłuchano wiele osób, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Sprawę utrudniał fakt, że ataków dokonywano w okolicach dwóch miast, Łowicza i Włocławka, położonych w odległości 100 km od siebie. Dodatkowo policja musiała przekopać się przez masę fałszywych tropów, które otrzymywała każdego dnia. Niemal co godzinę ktoś zawiadamiał funkcjonariuszy, że widział wampira. Jak pisał w artykule opublikowanym w Detektywie Leon Madejski.
Podczas śledztwa pod uwagę brano dwie główne hipotezy. Napadów dokonał jakiś mieszkaniec Łowicza lub okolic, lub też były one dziełem jednego z włóczęgów, których nie brakowało w okolicy.
Mieszkańcy byli przerażeni, bały się zwłaszcza kobiety. Nikt nie wiedział, kiedy sprawca zaatakuje ponownie, ani gdzie to zrobi. Lipca 1933 roku, Włocławek. Tego dnia pewien młodzieniec w zielonej kurtce zatrzymał się obok sklepu, gdzie oglądał kadry z filmu umieszczone w gablocie z ogłoszeniami. Chłopaka dostrzegła mała blondynka, 12-letnia Zofia. Z przerażeniem pobiegła do znajomego żebraka, który kazał jej zgłosić się do policjanta patrolującego okolice. Zosia poprosiła funkcjonariusza, aby natychmiast zatrzymał wskazanego mężczyznę w zielonej kurtce.
Zapytane o powód podały, że zostały przez niego uprowadzone, a następnie zmuszone do wspólnej tułaczki.
Napisano potem w prasie. Posterunkowy nie aresztował podejrzanego od razu. Chwilę krążył za nim po mieście. W końcu dopadł go przed klasztorem reformatorów przy ulicy Brzeskiej, gdzie obok pompy wodnej czekał na posiłek dla ubogich. Mężczyzna tłumaczył, że prowadzi tułacze życie i dlatego kręci się po Włocławku. Wówczas w okolicy cały czas trwała obława na grasującego mordercę. Tylko dlatego do wyjaśnienia aresztowano 20-letniego Tadeusza Ensteina. Ku zaskoczeniu wszystkich, po kilku rutynowych pytaniach na posterunku, ten niepozorny i gadatliwy młodzieniec przyznał się do zbrodni, które wstrząsnęły Łowiczem i Włocławkiem. Dalsze zdarzenia opisał Dziennik Bydgoski w wydaniu z 22 lipca.
Aresztowano go we Włocławku tylko dzięki przypadkowi. Aresztowany, skuty w kajdany, pod silną eskortą miał trafić do Łowicza.
Zanim jednak wsadzono go do pociągu, wieści o schwytaniu potencjalnego mordercy rozeszły się po całym Włocławku. Na dworcu zgromadził się tłum mieszkańców, gotów sam wymierzyć sprawiedliwość. Padały okrzyki: idzie upiór. Policji udało się przeprowadzić Ensteina do pociągu, który jechał w kierunku Łowicza. Gdy dotarli na miejsce, zaprowadzili go do nieistniejącego już dziś szpitala Świętego Tadeusza. To tam przebywała jedna napadnięta kobieta. Prasa pisała.
Zbrodniarz, widząc swą ofiarę, zachowywał się zupełnie spokojnie, nie zdradzając najmniejszych oznak wzruszenia. Perzynówna od razu rozpoznała w nim osobnika, który na nią napadł.
Ze szpitala Ensztajn, otoczony grupą policjantów, pojechał na posterunek policji, gdzie przebywały Aniela i Natalia. Kilka tygodni wcześniej na dwie nastolatki napadł nieznajomy mężczyzna, kiedy pasły gęsi na łące. Wydarzyło się to w okolicy wsi Niedźwiada pod Łowiczem. Po tym, jak dziewczęta zobaczyły Tadeusza, nie miały wątpliwości. To on chciał porwać je do lasu. 20-latek już podczas pierwszych zeznań przyznał się do wszystkiego. Chętnie opowiadał o tym, jakich okrutnych czynów się dopuścił. Przyznał się nawet do zbrodni, o których popełnienie nikt go nie podejrzewał. Łącznie mógł się dopuścić 7 morderstw. Jego ataki zawsze wyglądały tak samo. Najpierw czaił się, wypatrując ofiarę. Kiedy już ją znalazł, wyskakiwał nagle za jej plecami i uderzał kamieniem, metalowym kołkiem czy kulą na sprężynie. Opowiedział policji, że oprócz gwałtów zakończonych zabójstwami, dokonał też kilku napaści. Jedną z ofiar miała być jakaś kobieta, spacerująca brzegiem Bzury w Łowiczu. Einstein swoim sposobem zaszedł ją od tyłu i kilka razy uderzył w głowę. Czy ją zabił? Tego nie wiedział, bo szybko uciekł. Innym razem, na łące pod miastem, zaatakował uczennicę. Dziewczyna krzyczała dość głośno, więc Tadeusz, bojąc się wykrycia, zadał jej kilka ciosów w głowę. Trzeci seksualny atak miał miejsce jakiś czas później, także pod Łowiczem. Wówczas Einstein spotkał między dwiema wioskami pewną nastolatkę. Rzucił się na nią od tyłu i kiedy próbowała uciec, kilka razy uderzył ją w głowę. Kiedy odchodził z miejsca zbrodni, dziewczyna wciąż miała żyć. Te doniesienia rozgrzały prasę do czerwoności. Wszędzie pojawiły się opisy okrutnych zbrodni. Media nie odpuściły żadnego szczegółu. W jednym z artykułów Dziennika Bydgoskiego opublikowano opis mordercy.
Sprawia on wrażenie zbrodniarza z urodzenia. Jest to niepozorny mały człowieczek, szczupły kościotrup. Dlatego też upiór nigdy nie porywał się wprost na swoje ofiary, lecz napadał na nie z tyłu, uderzając w głowę kamieniem.
Z kolei Ekspres Wieczorny donosił, że Einstein to szczupły blondyn, który w oczach ma jakieś niesamowite błyski. Opinia publiczna chętnie czytała każdy artykuł opisujący Tadeusza i jego życie. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, kim jest wampir, który siał postrach w okolicach Włocławka i Łowicza. Szybko na jaw wyszły szczegóły z jego życia. Einstein przyszedł na świat w Płocku w 1913 roku. Z dostępnych informacji wynika, że był dzieckiem z gwałtu, jakiego dokonał na jego matce bolszewicki żołnierz. Kilkumiesięcznego chłopca oddano do sierocińca w Łodzi. To tam się wychowywał. Ukończył 3 klasy szkoły podstawowej. Siostry zakonne miały o nim dobre zdanie. Dom dziecka nie był przyjaznym miejscem, więc jako 15-latek uciekł z placówki. Nie znalazł pracy, nie zamieszkał nigdzie na stałe. Przez kilka lat włóczył się po całej Polsce. Wielokrotnie zatrzymywano go za brak biletu na pociąg. To ten środek transportu najbardziej sobie upodobał. Tadeusz pracował wówczas jako sprzedawca śpiewników do nabożeństwa i w ten sposób sobie dorabiał. Nie był to jednak dochodowy biznes, nie zarabiał na tym zbyt wiele, dlatego zaczął kraść. Tak dotarł do Łowicza. Był luty 1933 roku. Właśnie wtedy rozpoczął swoje krwawe polowanie na kobiety. Jak zauważa Piotr Góralski w swojej pracy Zabójstwa seryjne w Polsce oraz ich sprawcy w ujęciu kryminologicznym.
Przez okres poprzedzający dokonanie zabójstw Einstein wiódł życie włóczęgi i żebraka. Z tej grupy społecznej, to jest osób nieposiadających pracy ani stałego miejsca zamieszkania, masowo przemieszczających się w okresie międzywojennym pomiędzy wsiami i miasteczkami, wyłaniała się duża liczba przestępców, w tym i zabójców.
Nadszedł czerwiec 1933 roku. Tadeusz nadal prowadził tryb życia włóczęgi i jeździł po kraju pociągami. Tak poznał 12-letnią Zofię i 13-letnią Kazimierę. Dziewczynki marzyły, aby wyrwać się z domu i przeżyć przygodę. Einstein obiecał im wspólną podróż. Miał pokazać dziewczynkom, jak umiejętnie kraść, dzięki czemu zarobią sporo pieniędzy na piękne ubrania i buty. Nastolatki uwierzyły w jego słowa i cała trójka ruszyła razem. Dlaczego zdecydował się podróżować z dziećmi? Nie bał się, że taka charakterystyczna trójka będzie wyglądać podejrzanie? Jak mówił później, dziewczynki nie wyglądały na swój wiek, a on po prostu szukał kompanów. Nastolatki szczegółowo opisano w artykule detektywa.
Zosia miała jeszcze bardzo dziewczęcą twarz i taką samą figurę, co innego Pietrzakówna. Wyglądała poważnie jak na swój wiek i nie jeden kawaler pewnie mógłby dać jej 2-3 lata więcej.
Na początku wszystko wyglądało normalnie, ale szybko Einstein stał się wobec dziewczynek agresywny, a potem straszył, że jeśli uciekną, to zrobi im krzywdę. Wtedy pokazał sprężynę z ołowianą gałką, którą uderzał ofiary. Opowiedział też o swoich poprzednich zbrodniach, chcąc w ten sposób wystraszyć nastolatki. Wspólne podróże tej trójki trwały kilka dni. W końcu dziewczynom udało się uciec od oprawcy, gdy Tadeusz poszedł żebrać o jedzenie na plebanie w Dąbrowie Biskupiej. Tak zakończyła się ich wyprawa z mordercą. Rankiem 1 lipca doszło do następnych napadów, znów pod Łowiczem. Nad ranem we wsi Niedźwiada Einstein zaczepił 12-letnią Natalię i 13-letnią Anielę. Dziewczyny pasły gęsi na łące. Nieznajomy miał zwrócić się do nich słowami:
chodźcie dziewczynki, coś wam pokażę.
Zaniepokojone tą propozycją nastolatki od razu rzuciły się do ucieczki. Natalia miała więcej szczęścia. Niestety Aniele mężczyzna dopadł. Chwilę się szamotali, aż w końcu udało jej się uwolnić. Nieznajomy mężczyzna jeszcze coś krzyczał na odchodne, ale one już go nie słyszały.
No i wybiegłyśmy na drogę. Zabrał nas przypadkowy wóz, a ten, co nas napadł, w ogóle nie uciekał.
Zeznawała później jedna z nastolatek. Morderca nie odpuścił. Postanowił napaść na inną kobietę. W okolicach popołudnia, kawałek dalej, Tadeusz Einstein zaatakował 17-letnią Aleksandrę P., córkę zamożnego chłopa, uczennicę 7 klasy gimnazjum żeńskiego imienia Niemcewicza w Łowiczu. Dziewczyna szła łąką i zrywała kwiaty, gdy nagle z łanu rosnącego żyta wyszedł jej naprzeciw nieznajomy z przekrzywioną twarzą. Po chwili rzucił się w jej kierunku i uderzył w głowę płaskim narzędziem, krzycząc:
poddaj się, albo cię zabiję.
Dalszą część tej historii opisano w Tajnym detektywie.
Zaczął się szamotać z broniącą się dziewczyną, mówiąc: i tak cię poskromię. Dziewczyna obroniła się wprawdzie przed gwałtem, lecz otrzymała szereg ciosów w głowę, wskutek których straciła przytomność. Przywieziona do szpitala długi czas walczyła ze śmiercią. W końcu udało się ją przywrócić do życia.
Otrzymała łącznie 7 ran tłuczonych, z tego 3 z tyłu czaszki, które uszkodziły część mózgu. To, że dziewczyna przeżyła, można nazwać cudem. Umierająca 17-latka została znaleziona na polu po kilku godzinach. Szamotanie z dala na własne oczy widzieli miejscowi chłopi, ale byli przekonani, że to tylko młodzieńcze wygłupy. Tuż po aresztowaniu Ekspres Wieczorny Ilustrowany zastanawiał się, dlaczego 20-letni chłopak stał się seryjnym zabójcą.
W jaki sposób doszedł do zwyrodnienia i co go posunęło do tak okrutnych zbrodni? Na to pytanie Einstein nie mógł udzielić odpowiedzi. Twierdzi, że wszedł na drogę zbrodni dopiero przed kilku miesiącami. Przedtem nikomu nigdy krzywdy nie czynił.
Zatrzymany najpierw atakował w Łowiczu, jednak po paru miesiącach swojej zbrodniczej działalności przeniósł się w okolice Włocławka. Miał wrażenie, że policja depcze mu po piętach, dlatego postanowił zmienić rejon. Podczas zeznań dokładnie opisał swój modus operandi, a więc sposób działania. Z doniesień prasowych wyłania się obraz Einsteina jako mordercy zorganizowanego, który planował swoje zbrodnie i zacierał wszelkie ślady. Podczas zeznań mówił tak:
wychodziłem zawsze na miasto wieczorem. W kieszeni miałem przygotowany ostry kamień. Czatowałem na młode dziewczyny i gdy nikogo nie było w okolicy, ogłuszałem. A gdy już użyłem, biłem dalej kamieniem po twarzy, aby mnie nie zdradziły, bowiem niektóre widziały moją twarz.
Zanim morderca trafił przed oblicze sądu, zapadła decyzja o przebadaniu go psychiatrycznie. Według śledczych, 20-latek mógł cierpieć na jakieś zaburzenie. Dziennikarze pisali.
Zdradza on wszelkie cechy tak zwanej katatonii. Jest to choroba psychiczna, która wywołuje zbrodnicze popędy w słabym stopniu zależne od woli przestępcy. W zakładach dla chorych umysłowo w Tworkach przebywa obecnie 3 podobnych wampirów.
Wśród wspomnianych przestępców przebywających w Tworkach znajdował się m.in. 23-letni Stanisław N., który 8 lat wcześniej zamordował 3 kobiety. Zabójca dopuścił się nawet zbrodni na terenie wspomnianego zakładu. Udusił kilkuletnią córkę pielęgniarza. Tadeusz na proces czekał w areszcie we Włocławku, w celi numer 17. Wraz z nim przebywało w niej 9 innych więźniów. Z informacji policji wynikało, że przez cały pobyt zachowywał się spokojnie. Starał się nie zwracać na siebie uwagi innych osadzonych. Dochodzenie w sprawie zabójstw, które popełnił, trwało rok. Nadszedł sierpień 1934 roku. Tego dnia w największej sali sądu okręgowego we Włocławku rozpoczął się proces wampira Złowicza. Przed gmachem zgromadził się tłum mieszkańców. Wielu z nich krzyczało, że chciałoby osobiście ukarać mordercę. Na salę rozpraw próbowała dostać się duża grupa osób, ale nie dla każdego wystarczyło miejsca. Każdą minutę tego wydarzenia skrupulatnie opisała prasa. Tadeusza Ensztajna przywieziono pod sąd karetką więzienną około godziny 9:30. Ludzi było tak dużo, że aby wprowadzić go do budynku, policja musiała utworzyć szpaler. Tajny detektyw pisał.
I oto dnia 21 bieżącego miesiąca o godzinie 11:30. Po całorocznym śledztwie rozpoczął się jeden z najsensacyjniejszych procesów ostatniej doby. Wśród wielkiego napięcia i zainteresowania. Proces wampira Złowicza, Tadeusza Ensztajna.
Według dziennikarzy największe zaskoczenie wśród publiczności zgromadzonej w sądzie wzbudził wygląd oskarżonego. Z opisu wynikało, że to niski, blady, niepozorny i chuderlawy chłopiec. Dla wielu nie wyglądał na zdolnego do popełnienia tak brutalnych czynów. Na sobie miał szary, więzienny strój. Na salę sądową wszedł pewnym krokiem.
Spode łba rzuca spojrzenie dookoła, a gdy funkcjonariusze policji doprowadzają go do ławy oskarżonych, rzuca z widoczną złością czapkę na ławę w ten sposób, że spada na ziemię. Kilka chwil tylko jego twarz jest nieruchomą, o posępnym wyrazie. Wnet rozjaśnia ją wesoły uśmiech, który od tej chwili nie opuszcza jego oblicza.
Na stole sędziowskim wystawione zostały dowody rzeczowe i prawdopodobne narzędzia zbrodni. Wśród nich m.in. bagnet wojskowy Ensztajna, który otrzymał w 1933 roku w prezencie od znajomego. Dodatkowo położono też włosy znalezione w ręku ofiary, odlew gipsowy ze śladów odkrytych na miejscu jednego z zabójstw i żelazną klamrę ciesielską. Po oskarżonym na salę wszedł skład sędziowski, na czele z wiceprezesem sądu okręgowego Paczowskim. Oskarżycielem został prokurator Zosiewicz. Według niego pierwszej zbrodni Ensztajn dokonał 10 lutego 1933 roku w Łowiczu. Ofiarą była Władysława B. Oskarżony zadał jej 14 ran. Druga zamordowana to Marianna L., która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Trzecia zamordowana Bronisława K. Następna nie doszła ofiara, 13-letnia Aniela. Według prokuratora 17-letnia Aleksandra była ostatnią, 5. ofiarą. Dziewczyna cudem przeżyła spotkanie z napastnikiem. Na tym dokument się nie kończył. Podczas przesłuchań Ensztajn sam przyznał się do innych napadów. Miało do nich dojść w czerwcu 1933 roku, czyli jeszcze przed lipcowym atakiem na 17-latkę. Dlatego w akcie oskarżenia znalazły się dodatkowo jeszcze 2 napaści. Ze względu na brutalność zbrodni, jakich dopuścił się oskarżony, Prokurator złożył wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, tak aby mieszkańcy Łowicza nie mogli przysłuchiwać się okrutnym szczegółom. Sędzia przychylił się do tej prośby, dlatego od tego momentu część rozpraw toczyła się bez udziału publiczności. Ludzie jednak sądu nie opuszczali, gromadzili się na korytarzu, czekając aż będą mogli wrócić na salę. Jakie było zaskoczenie sądu i zgromadzonych na sali, gdy obrońca Ensteina, adwokat Greenberg, poinformował, że jego klient wycofuje wszystkie swoje dotychczasowe zeznania. Tadeusz stwierdził, że nikogo nie zabił i nie poczuwa się do odpowiedzialności za te zbrodnie. Przekonywał, że to jego znajomy, Józek Amerykanin, dopuścił się tych wszystkich czynów. Sądowi nie pozostało nic innego, jak udowodnienie, że Tadeusz kłamie i to on stoi za tymi zabójstwami. By poznać jego historię, poproszono, aby opowiedział o swoim dzieciństwie i dotychczasowym życiu. Ensztajn twierdził, że nie pamięta, jak znalazł się w sierocińcu, w którym się wychowywał. Dobrze pamiętał za to ucieczkę z tego miejsca i życie włóczęgi.
Wiecznie się ukrywał. Ciągle był tropiony. Bezdomny włóczęga. Tramp kolejowy. Zawsze w łachmanach. Obdarty. Przeważnie głodny. Żył z drobnych kradzieży, a częściowo ze sprzedaży śpiewników. Życie poznał wcześnie. W Rynsztoku.
Do sądu wezwano łącznie 36 świadków. Wśród nich znalazła się 17-letnia Aleksandra, ostatnia ofiara wampira z Łowicza. Od momentu napadu minął niemal dokładnie rok. Choć dziewczyna ze szpitala wyszła już jakiś czas temu, to ta tragedia odcisnęła na niej duże piętno. Podczas zeznań dokładnie opisała to, co się stało. Opowiedziała także o swoim pobycie w szpitalu i leczeniu, jakie przeszła. Tadeusza rozpoznała bez najmniejszych problemów. Była pewna, że to on ją zaatakował tamtej feralnej nocy.
Ofiary Ensteina opowiadały, że podczas napadu miał on wstrętny, odrażający wyraz twarzy. Tymczasem na ławie oskarżonych jawił się on jako miły, cichy i spokojny człowiek.
20-latek nie dawał za wygraną. Do więzienia nie zamierzał iść, dlatego podważał zeznania Aleksandry i innych świadków. Twierdził, że jego chuderlawość nie pozwoliłaby mu na dokonywanie takich czynów. Bronił się jak najlepszy adwokat. Dziennikarze donosili.
Zbija z tropu świadków, wprawia ich w zakłopotanie i zmusza niekiedy do rozłożenia rąk. A może to nie on?
Zeznania przed sądem złożyły też Zofia i Kazimiera, które podróżowały z 20-latkiem przez kilka dni. Jak twierdziły, oskarżony podczas wspólnie spędzonego czasu opowiadał im o zbrodniach, które popełnił.
Ensztajn mówił im, że zamordował jakąś kobietę. Później, że zabijał jeszcze wcześniej, już w Poznaniu, gdzie zepchnął z mostu dziewczynę, bo nie chciała z nim iść. Dziewczyna utonęła.
Podczas rozprawy swoją opinię przedstawił też dr Korzeniowski, biegły psychiatra. Jego zdaniem Tadeusz był zupełnie normalnym człowiekiem, który nie miał ograniczonej poczytalności. Wręcz przeciwnie, charakteryzował się dużą inteligencją i bystrym umysłem. Doktor stwierdził, że według niego oskarżony był w pełni świadomy podczas popełniania wszystkich zbrodni. Zeznał także, że choć 21-latek wygląda niepozornie i wydaje się, że jest słaby, to ma dość siły, aby dokonać podobnych zbrodni. Sąd wezwał również dwie wychowawczynie Ensteina z łódzkiego sierocińca, w którym przebywał jako dziecko. Obie zgodnie stwierdziły, że podczas pobytu w placówce zachowywał się zupełnie normalnie. Nie zauważyły u niego niczego podejrzanego. Elementem, który podważał jego udział w jednej ze zbrodni, okazały się włosy znalezione w ręku Marianny L. Jak bowiem wykazały badania, nie należały one do Tadeusza. Sam podejrzany utrzymywał, że nie popełnił tej zbrodni. Zabójstwa miał dokonać wspomniany wcześniej Józek Amerykanin z Włocławka, który specjalizował się w oszustwach i kradzieżach. Doskonale znany tamtejszej policji. Jak możemy przeczytać w książce Kamila Janickiego, Seryjni mordercy II RP, Józek podkreślał, że wampira Złowicza poznał dopiero w więzieniu, po 1934 roku. Einstein za kratami miał mu opowiadać o swoich morderstwach, a później w sądzie wplątać go w tę kryminalną historię. Na zakończenie procesu głos oddano prokuratorowi, który stwierdził, że jest pewien co do winy Tadeusza Einsteina. Fragmenty jego mowy końcowej cytowały gazety.
Widzę go jako mordercę na wielką skalę. Dopiero dzisiaj jego zbrodnicze instynkty wypływają na jaw, ale przyszłość jego widzę oznaczoną krwawymi mordami. Ponieważ sprawa jest zupełnie jasna i nie budzi wątpliwości, przemawiam bardzo krótko. Domagam się najsurowszego wymiaru kary, która jest adekwatna do wszystkich jego czynów.
Adwokat oskarżonego, mecenas Greenberg, wskazywał na nieścisłości w zeznaniach świadków i brak twardych dowodów. I jego wypowiedzi znalazły się w ówczesnej prasie.
Wszystkie dowody są w gruncie rzeczy tylko kruchymi poszlakami. Fakt z włosami, które znaleziono w ręku Lisiewskiej, świadczy najwymowniej, że mamy do czynienia z zagadką psychologiczną, polegającą na tym, że Einstein przyznał się do zbrodni, której nie popełnił.
Rozprawa przed Sądem Okręgowym we Włocławku trwała łącznie 2 dni. 22 sierpnia 1934 roku, późnym wieczorem, skład orzekający udał się na 2-godzinną naradę, po której ogłoszono wyrok w tym skomplikowanym procesie. Tadeusz Einstein został uznany winnym 3 zarzucanych mu czynów, w tym zabójstwa Marianny L., usiłowania zabójstwa 17-letniej Aleksandry i napaści na małej Anieli. Łączna kara 15 lat więzienia oraz utrata praw obywatelskich, honorowych i publicznych na lat 10. Od pozostałych zarzutów oskarżony został uniewinniony. Tak o wyroku pisały gazety.
Za okoliczność łagodzącą uznano moralne zaniedbanie oskarżonego.
Sąd w uzasadnieniu zwracał też uwagę na fakt, że mężczyzna nie miał opieki od najmłodszych lat, a dodatkowo w momencie ogłaszania wyroku był młody. Miał zaledwie 21 lat. Sam Tadeusz wyrokiem się nie przejął. Według prasy przyjął go bez większych emocji. Na koniec procesu rzucił tylko:
padłem ofiarą nienawiści.
4 miesiące później w sądzie apelacyjnym w Poznaniu odbył się proces odwoławczy w tej sprawie. To jednak nic nie dało. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego we Włocławku. Oznaczało to, że skazany trafi za kraty. Dziennikarz Ekspresu Wieczornego Ilustrowanego podsumował.
Na 15 lat zamknął się za młodocianym mordercą podwoje więzienia. Przez cały ten czas bezdomny włóczęga będzie miał dach nad głową i strawę codzienną. Czy gdy jako dojrzały mężczyzna opuści mury więzienne, wróci do społeczeństwa jako pożyteczny jego członek?
Dlaczego Einstein dopuścił się tych wszystkich zbrodni? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć zarówno śledczy, jak i dziennikarze. W książce Seryjni mordercy II RP Kamil Janicki pisał:
powiedziano mu, że gdy w 1913 roku przez Płock przechodził oddział rosyjskiego wojska, jeden z pijanych żołdaków zgwałcił jego matkę. On zaś był owocem tej napaści. Chłopak utrzymywał, że dopiero pod wpływem tej informacji w jego umyśle zrodził się pokrętny pomysł, by pójść w ślady nieznanego ojca i, naśladując jego czyny, wziąć rewanż za to, co spotkało rodzicielkę. A zabijał już tylko w tym celu, by ofiary nie zdradziły jego tożsamości.
Tadeusz Einstein trafił za kratki od razu po apelacji. Czy odsiedział cały wyrok? Co stało się z nim po wyjściu? Do dziś nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. Dalszy los wampira Złowicza pozostaje nieznany.
kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci Historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci Historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję.